żyjemy wewnątrz obwodu elektrycznego. Kiedy ludzie słyszą termin pogoda kosmiczna, mogą myśleć o rozbłyskach słonecznych zakłócających działanie satelitów lub o zorzy polarnej migoczącej w polarnej nocy. Jednak w swej istocie pogoda kosmiczna to nic bardziej egzotycznego niż zachowanie naładowanych cząstek wypływających ze Słońca. Zewnętrzne warstwy Słońca to wrząca plazma, tak gorąca, że elektrony i protony nie są już związane w atomach, lecz poruszają się swobodnie. Jak olbrzymi żarnik w lampie próżniowej, Słońce nieustannie emituje ten elektrycznie przewodzący płyn zwany wiatrem słonecznym. Płynie on przez Układ Słoneczny z prędkością setek kilometrów na sekundę, niosąc ze sobą elektrony, protony, cząstki alfa i splątane pola magnetyczne. Sondy kosmiczne w punkcie L1, milion kilometrów w górę strumienia od Ziemi, mierzą wiatr słoneczny w czasie rzeczywistym. I informują nas, ile elektronów, protonów i cięższych jonów przybywa oraz z jaką prędkością. W spokojnych warunkach wiatr ma tendencję do lekkiego nadmiaru elektronów, przez co przestrzeń międzyplanetarna ma lekko ujemne tło ładunku. Kiedy następuje koronalny wyrzut masy, CME, ze Słońca, równowaga się zmienia. Ogromne bąble plazmy i pola magnetycznego przemierzają przestrzeń i zderzają się z magnetyczną tarczą Ziemi. Na biegunach część tej energii jest kierowana w dół wzdłuż linii pola magnetycznego, wzbudzając atomy tlenu i azotu w lśniące zasłony zieleni i czerwieni, zorza polarna na półkuli północnej i zorza australna na półkuli południowej. Ziemia jest zanurzona w tym środowisku od miliardów lat. Przewodzące ciała zanurzone w plazmie nie pozostają neutralne, gromadzą ładunek. Przez czas geologiczny Ziemia ustabilizowała się na lekko ujemnym potencjale elektrycznym w stosunku do swojego środowiska kosmicznego. To zrozumienie jest naszym przejściem od kosmosu do nieba. Jeśli Ziemia jest ujemna, a przestrzeń nad nią jest zanurzona w elektronach i protonach, jak równoważy się ładunek w samej atmosferze? Odpowiedzią jest jonosfera. Jonosfera i pole pogodowe spokojnej pogody. Jonosfera zaczyna się około 50 km nad powierzchnią i rozciąga się na setki kilometrów. Tam ultrafioletowe światło słoneczne i napływające cząstki odrywają elektrony od atomów, pozostawiając rozrzedzony gaz jonów. Dla nas na powierzchni powietrze wydaje się izolatorem. Jednak wraz z wysokością jonizacja szybko rośnie, a przewodność wzrasta o kilka rzędów wielkości. Jonosfera została odkryta w latach 20. XX wieku, nie przez fizyków, lecz przez inżynierów radiowych. Edward Appleton i jego współpracownicy zauważyli, że fale radiowe czasami przemierzały znacznie dalej niż horyzont. Sygnały odbijały się od przewodzącej warstwy wysoko w górze, tego, co teraz nazywamy warstwami EF jonosfery. Ten lustrzany sufit umożliwił globalne nadawanie, a praca Appletona przyniosła mu Nagrodę Nobla. Ale poza radiem, jonosfera ma głębsze przeznaczenie. Wyobraź sobie Ziemię jako przewodzącą kulę niosącą ujemny ładunek, a jonosferę jako dodatnio naładowaną powłokę dziesiątki kilometrów nad powierzchnią. Pomiędzy nimi znajduje się atmosfera. Nie jest to idealna próżnia ani idealny izolator, lecz nieszczelny dielektryk. Razem tworzą sferyczny kondensator, naładowany do około plus 250 tysięcy voltów. Na powierzchni ten potencjał objawia się jako atmosferyczne pole elektryczne spokojnej pogody, około plus 100 do plus 300 voltów na metr, skierowane w dół. Innymi słowy, dodatnia jonosfera przyciąga elektrony w górę, pozostawiając powierzchnię stosunkowo ujemną. Ponieważ powietrze staje się bardziej przewodzące wraz z wysokością, większość tego spadku napięcia występuje w najniższych 10 do 15 km, troposferze, gdzie znajdują się wszystkie chmury i pogoda. W spokojnych warunkach pole to jest stabilne, modulowane jedynie przez globalny rytm wszystkich burz na świecie, codzienny cykl znany jako krzywa Carnegie. Ta spokojna baza przygotowuje jednak scenę dla dramatu burz. Burze jako maszyny elektryczne. Wewnątrz rosnącej chmury kłębiasto-deszczowej, cumulonimbus, zderzają się biliony cząstek lodu i kropel. Każda z nich niesie jony, H+ i ochmyślnik, stale obecne w wodzie. Otaczające pole elektryczne wpływa na to, jak te ładunki się poruszają. Małe kryształy lodu mają tendencję do przyjmowania dodatniego ładunku i są unoszone w górę przez prądy wznoszące, podczas gdy cięższy krupel gromadzi ładunek ujemny i opada na średnie poziomy. Wynikiem jest struktura tripolarna. Główny obszar ujemnego ładunku na wysokości około 4 do 7 km, obszar dodatni na szczycie chmury, 10 do 12 km, czasami wtórna warstwa dodatnia blisko podstawy. Ta separacja odzwierciedla słynny eksperyment z XIX wieku. W 1867 roku Lord Kelvin, znany przede wszystkim z termodynamicznej skali temperatur, skonstruował urządzenie wykorzystujące jedynie kapiącą wodę, pierścienie i wiadra. Generator kropli wody Kelvina wykorzystywał drobne nierównowagi jonowe w opadających kroplach. Dzięki sprytnej indukcji te fluktuacje były wzmacniane, aż iskry o tysiącach voltów przeskakiwały z urządzenia. Urządzenie stołowe Kelvina było burzą w miniaturze. Chmury są po prostu większymi wersjami tej samej fabryki ładunków, napędzanej grawitacją, konwekcją i kolizjami. Większość błyskawic, które widzimy, pochodzi z ujemnej warstwy środkowej, która rozładowuje się do Ziemi. Ale czasami górny obszar dodatni uwalnia swój ładunek. Te błyskawice dodatnie są znacznie potężniejsze, przenoszą większe prądy i sięgają dziesiątek kilometrów w bok, niesławne pioruny z jasnego nieba. Rzadkie, ale śmiertelne, są przeciwieństwem pola spokojnej pogody, dodatni wierzchołek chmury rozładowuje się bezpośrednio na Ziemię. Każda burza działa zatem jako generator, pompując dodatni ładunek w górę do jonosfery i ujemny ładunek w dół do Ziemi. Łącznie około 2000 aktywnych burz na Ziemi utrzymuje globalny potencjał 250 kV, uzupełniając to, co w innym przypadku wyciekłoby. Burze to nie tylko zjawiska pogodowe, to elektrownie obwodu elektrycznego planety. Burze sięgające kosmosu. Przez wieki sądzono, że błyskawice są ograniczone do obszaru poniżej podstawy chmury, ale obwód działa w obie strony. Burze rozładowują się również w górę, do jonosfery, czasem aż do bliskiego kosmosu. W latach 90. satelity poszukujące kosmicznych rozbłysków promieniowania gamma wykryły coś nieoczekiwanego, milisekundowe błyski promieniowania gamma pochodzące z samej Ziemi. Te ziemskie błyski promieniowania gamma, TGFS, powstają, gdy pola elektryczne na szczytach burz przyspieszają elektrony do prędkości niemal relatywistycznych, zderzając się z cząsteczkami powietrza i emitując promienie gamma. Burza staje się naturalnym akceleratorem cząstek, rywalizującym z maszynami zbudowanymi przez człowieka. Na długo przed potwierdzeniem tego przez satelity, piloci latający na dużych wysokościach szeptali o dziwnych światłach, czerwonych poświatach, niebieskich stożkach, pierścieniach przypominających aureole nad burzami. Piloci U-2 w latach 50. mogli być jednymi z pierwszych, którzy je widzieli, ale ich raporty odrzucono jako złudzenia optyczne. Dopiero pod koniec XX wieku kamery je uchwyciły. Czerwone Sprite Y, ogromne wyładowania w kształcie meduz, sięgające 80 do 90 km. Niebieskie jety, wąskie niebieskie stożki od szczytów burz do 50 km. Elfy, rozszerzające się czerwone pierścienie na 90 km, wywołane elektromagnetycznymi impulsami błyskawic. Razem są to przejściowe zjawiska świetlne, TLS, ukryte błyskawice nieba, łączące burze z jonosferą. Dowodzą, że burze nie są lokalne, lecz globalnymi aktorami, wstrzykującymi energię i cząstki w górę, zakłócającymi propagację radiową, orbity satelitów, a nawet pasy promieniowania. Zaczęliśmy od pogody kosmicznej jako czegoś narzuconego Ziemi. Teraz widzimy odwrotność. Ziemia sama generuje pogodę kosmiczną, poprzez działanie swoich burz. Życie wewnątrz obwodu. Teraz zarys jest jasny. Ziemia, jonosfera i kosmos są powiązane w globalnym obwodzie elektrycznym. Jednak ten temat niezgrabnie wpada między dyscypliny. Astronomowie i fizycy kosmiczni skupiają się na burzach słonecznych i magnetosferach. Meteorolodzy badają chmury, opady i błyskawice na Ziemi. Geofizycy badają trzęsienia Ziemi i wulkany, które również zakłócają pola elektryczne. W rezultacie elektryczność atmosferyczna prześlizguje się przez szczeliny. Standardowe raporty pogodowe podają temperaturę, ciśnienie, wiatr i wilgotność, ale nie statyczne pole atmosferyczne, choć można je zmierzyć prostym młynkiem polowym. Dlaczego to mierzyć? Mamy już modele. Sieci błyskawic, Blitzortung, ALDIS, EUTSLIT, pokazują aktywność burzową w czasie rzeczywistym, śledząc sferyczne impulsy, radiowe impulsy błyskawic. Dlaczego nie zbudować tego samego dla statycznych pól elektrycznych? Taka sieć mogłaby dawać wczesne ostrzeżenia o błyskawicach dodatnich, najbardziej niebezpiecznych uderzeniach. Śledzić rozwój burz. Wzrost pola sygnalizuje konwekcję, zmiany polaryzacji wskazują na rozpad. Pokazywać połączenie z pogodą kosmiczną, łącząc cmę i promienie kosmiczne z polami na poziomie gruntu. Dostarczyć naukową podstawę dla wielu, którzy twierdzą, że czują pogodę w swoich ciałach. Wezwanie do obserwatoriów. Wiele obserwatoriów już mierzy elektryczność atmosferyczną, ale dane są rozproszone i ukryte. Skoordynowany globalny wysiłek nazwany GLOCAM, Globalna Koordynacja Pomiarów Elektryczności Atmosferycznej, został uruchomiony zaledwie kilka lat temu, łącząc około 20 do 30 stacji z Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Niektóre z tych miejsc, jak Obserwatorium Konrad Wałstej, Lomnicki Szczyt na Słowacji i Esgdalemuir w Szkocji, mają długą historię ciągłego monitorowania gradientu potencjału. Ale w przeciwieństwie do sieci błyskawic, takich jak Blitzortung, te strumienie danych pozostają głównie w rękach naukowców. Wykresy w czasie rzeczywistym istnieją, ale nie są szeroko publikowane ani zaprojektowane do publicznego użytku. Dla większości ludzi, nawet studentów fizyki, pole atmosferyczne pozostaje niewidoczne. To jest luka, nie pomiar, ale dostępność. Potrzebne jest przetłumaczenie archiwów naukowych na publiczne pulpity nawigacyjne i otwarte API, podobnie jak sieci sferyczne uczyniły aktywność burzową czymś, co każdy może obserwować na żywo. Warstwa nauki obywatelskiej na istniejących sieciach badawczych mogłaby zamknąć pętlę, przekształcając ukryte wykresy obserwatoriów w żywą piątą zmienną pogodową. Uzupełnienie obrazu. Żyjemy wewnątrz obwodu elektrycznego. Ziemia jest ujemną płytą, jonosfera dodatnią, a burze są generatorami. Błyskawice to tylko najbardziej widoczny objaw. Sprite Y, jety, promienie gamma i prądy spokojnej pogody to reszta. Przyniesienie tej ukrytej wymiaru pogody do publicznej wiadomości, poprzez otwarcie danych i budowanie sieci, dopełniłoby nasze zrozumienie nieba. Dałoby nam lepsze narzędzia prognozowania, nowe spojrzenie na klimat i zdrowie oraz przywróciło poczucie zdumienia, świadomość, że świat, po którym chodzimy, nie tylko obraca się w kosmosie, ale świeci, brzęczy i iskrzy wewnątrz planetarnej maszyny elektrycznej.